Cześć! Ja nazywam się Sylwia Tomaszewska, a Ty słuchasz Ogarniam się podcastu, w którym opowiadam, jak ogarniam zdrowy styl życia, intuicyjne odżywianie, rozwój osobisty i dbanie o siebie. A to wszystko po to, by pomóc Ci uwierzyć we własne możliwości oraz zainspirować Cię do poprawy jakości Twojego życia. Mówi się, że nie ma przepisu na szczęśliwe życie. Niemniej jednak jest sporo rzeczy, które możemy wdrożyć i zmienić, aby nasze życie było nieco szczęśliwsze. W tym odcinku przedstawię Ci 10 punktów, które z doświadczenia mojego i wielu osób zadziałały i faktycznie sprawiają, że jakość naszego życia wzrasta, a my po prostu czujemy się lepiej i czujemy się szczęśliwsi. Na początku chcę tu też tylko zaznaczyć, że będzie to odcinek skupiający się na rzeczach mentalnych, jakichś zmianach, które my możemy wprowadzić i rzeczach, które są zależne od nas. Nie będę tutaj mówiła o sytuacjach, gdy ktoś na przykład dowiedział się, że choruje na śmiertelną chorobę albo jest przewlekle chory, więc tutaj chciałabym też wziąć na to poprawkę i też pamiętajmy, że mówimy tutaj o perspektywie człowieka bez większych problemów, bez zaburzeń psychicznych, no bo jeśli na przykład ktoś mierzy się w danym momencie z depresją, no to nawet zastosowanie tych wszystkich rad po prostu nie przyniesie tak dużego skutku ze względu na to, że jest to choroba, którą należy leczyć i skonsultować się ze specjalistą. Jeśli chodzi o pojęcie szczęścia i generalnie o pojęcie szczęśliwego życia, myślę, że też tutaj warto zaznaczyć, iż podstawą tak naprawdę, o której ja dzisiaj nie będę dużo mówiła, jest takie zachowanie zdrowego balansu i fundamentów w życiu. Skupienie się na tym, żeby było w nim odżywcze jedzenie, sen, ruch i zdrowe relacje międzyludzkie, no to są takie podstawy i fundamenty tego, żebyśmy my byli w stanie skupiać się na tych naszych też wyższych potrzebach, bo jeśli załóżmy nie wysypiamy się w nocy, jesteśmy głodni, nie mamy dachu nad głową, nie mamy takiego poczucia bezpieczeństwa i te podstawowe potrzeby z piramidy Maslowa nie są zaspokojone, no to ciężko będzie nam skupić się na tych wyższych potrzebach i na tym, jak to zrobić, żeby nasze życie było nieco szczęśliwsze. W tym, co powiedziałam, już też widzę jakiś wniosek, który możemy sobie tutaj zawrzeć, że tak naprawdę szczęście jest bardzo subiektywne, jest kwestią interpretacji rzeczywistości. To jest w ogóle jeden z moich ulubionych cytatów, przemyśleń i naprawdę bardzo się z tym zgadzam, o czym jeszcze powiem w dalszej części odcinka, no ale sam fakt, że my już mamy te podstawowe potrzeby zaspokojone i w ogóle znajdujemy się w takim miejscu, gdzie możemy słuchać podcastu i gdzie możemy zastanawiać się na tym, co my możemy zmienić w naszym życiu, żeby czuć się lepiej, to już jest naprawdę ogromny przywilej i warto sobie zdać z tego też sprawę, że to, gdzie my się znajdujemy i do czego się porównujemy, będzie wpływało na nas i jeśli na przykład z tym, co my mamy teraz, wybralibyśmy się do jakiegoś kraju mniej rozwiniętego i zobaczyli, jak życie wygląda tam, to bylibyśmy w stanie też bardziej docenić to, co mamy. No ale dobra. Już tutaj przejdźmy do punktów, bo myślę, że to, co tutaj mówię, będzie się jakoś nam płynnie przeplatało, nawet z tą podróżą. Tutaj widzę, że jeden punkt pasuje mi do tego, co właśnie powiedziałam, więc nie chcę za wcześnie spoilerować. Pierwsza kwestia jest taka, moim zdaniem niezbędna, to aby wziąć odpowiedzialność za swoje życie. Nie obwiniać rodziców, nie obwiniać nikogo, nie obwiniać świata. Zaakceptować to, co jest i wziąć odpowiedzialność za swoje życie. Podjąć decyzję, że okej, nie miałam wpływu, jak wyglądało moje dzieciństwo, nie mam wpływu na to, w jakim kraju się urodziłam, jakich mam rodziców, nie mam wpływu na to, jaka jest sytuacja finansowa mojej rodziny, ale mam wpływ na siebie, mam wpływ na swoją edukację, mam wpływ na swój rozwój, mam wpływ na to, jakie ja decyzje podejmuję, jak ja będę się czuła, tutaj mam na myśli, w jaki sposób ja będę wyrażała te swoje emocje, w jaki sposób ja będę prowadziła swoje życie, jakie decyzje podejmę, jakie wybory. Ja widzę po sobie, że od zawsze byłam taką osobą, która na przykład, nie wiem, coś się wydarzyło i ja nie winiłam innych ludzi. ja winiłam siebie, ja brałam odpowiedzialność za sytuację i czasami jest to obciążające, jeśli nie nauczymy się odróżniać, co jest od nas zależne, co jest niezależne, co naprawdę jest naszą odpowiedzialnością, a co jest, załóżmy, czyjąś manipulacją. Natomiast też poznając wielu ludzi, widzę, jak bardzo rzadka to jest cecha, że ludzie bardzo lubią obwiniać innych, obwiniać okoliczności, szukać winy w innych ludziach, a nie widzieć niczego złego, tudzież nie widzieć tej odpowiedzialności w sobie. To nie jest tak, że autobus ci uciekł, jeśli na przykład spóźniłaś się na stację i byłaś na styk, zamiast być 2 minuty wcześniej i poczekać na ten autobus. Może ten projekt w pracy, egzamin na studiach wcale nie był zbyt trudny lub ponad twoje siły, tylko być może niewystarczająco czasu poświęciłaś na to, aby się do tego przygotować. To nie jest tak, że ludzie się na ciebie uwzięli i traktują cię w jakiś sposób bez powodu. Może warto przyjrzeć się sobie i temu, jakim ty człowiekiem jesteś i wyciągnąć wnioski, dlaczego ludzie traktują cię w określony sposób. Bierzmy też odpowiedzialność za swoje emocje. To nie jest tak, że ktoś cię zdenerwował. To jest tak, że to ty zdenerwowałaś się na cudze zachowanie. Trochę to mogę przyrównać do myślenia mojego dziecka, które spadło z krzesła i obwinia krzesło za to, że je z niego zrzuciło, albo nieuważnie chodziło i uderzyło stopą w to krzesło. No tutaj nawet nie dziecko. Kto nie zna tej sytuacji i tego, jak najmniejszy palec umiera po prostu z bólu w momencie, gdy uderzymy w jakiś przedmiot? Niech pierwszy rzuci kamieniem, bo to się zdarza. Tylko no to biurko, to krzesło, ono nie jest winne. Ono nie jest nawet w stanie się ruszyć. Ono tam było. Ono ci tego nie zrobiło. To ty jesteś odpowiedzialna za to, że chodzisz nieuważnie i po prostu na następny raz bardziej uważaj i bierz odpowiedzialność za to, co się stało. Nie chodzi o to, żeby siebie jakoś winić i po prostu mieć wyrzuty sumienia z tego powodu. Nie, chodzi o to, żeby wyciągać lekcje, ale żeby też być świadomym tego, że to my jesteśmy odpowiedzialni za nasze emocje, za nasze zachowania, że to my musimy w naszym życiu brać odpowiedzialność za siebie, bo to nie jest tak, że życie nam się przytrafia, no chyba, że sami o tym zdecydujemy. Wzięcie odpowiedzialności za siebie i swoje życie daje nam przestrzeń na zmiany, bo my jesteśmy odpowiedzialni za to, co się w nim dzieje. Punkt drugi jest taki, by uczyć się pozytywnego myślenia. I tutaj nie bez powodu dodałam uczyć się. Ponieważ pozytywne myślenie to jest nawyk. To jest nawyk, który my musimy wykształcić. To jest tak jak z chodzeniem na siłownię, tylko że trenujemy swój mózg. Przekształcamy myśli. Jeśli łapiemy się na tym, że mamy myśli, które chcą nas prowadzić na ścieżkę narzekania, złapmy tę myśl. Przyjrzyjmy się jej. I przekształćmy. Może twój partner znowu zostawił brudne naczynia w zlewie. W tobie już zaczyna się kotłować, napływają do twojej głowy fale myśli, które mówią ci, że jak to tak w ogóle można, to jest takie niechlujstwo, jak można po sobie nie posprzątać, znowu to zrobił, on mnie w ogóle nie szanuje, teraz ja to muszę robić. I cała masa takich myśli. I wtedy warto się zatrzymać? I pomyśleć sobie, okej, może się spieszył, może naprawdę nie mógł tego zrobić, bo zapomniał albo coś się wydarzyło, zadzwonił do tego telefon. Nie wiemy, co się wydarzyło, więc też nie zakładajmy tych najczarniejszych scenariuszy, nie myślmy tych wszystkich negatywnych rzeczy i nie dopisujmy sobie swoich interpretacji, jeśli nie znamy sytuacji. Załóżmy, że jesteś rodzicem i twoje dziecko dostaje słabszą ocenę. Zamiast denerwować się i frustrować, może warto zapytać, co się stało. Może twoje dziecko miało gorszy dzień, może test był nie z tego zakresu materiału, z którego powinien być. Więc nie nakręcajmy się już zawczasu tymi wszystkimi negatywnymi myślami i trenujmy się w tym, aby przekształcać to na pozytywne myślenie. Może zostawił te naczynia w zlewie, ale jaką dobrą jest osobą. Jak bardzo się cieszę, że go mam. Może twoje dziecko dostało tę słabszą ocenę, ale przecież większość ocen, które dostaje, są dobre. Może ma dobre serce, może nie krzywdzi nikogo w szkole. Tutaj może pojawić się komentarz, że ale przecież są sytuacje, w których nie da się myśleć pozytywnie. Myślę, że jest to dyskusyjna kwestia, to jest pierwsza sprawa. Zależy od tego, jaką narrację sobie w głowie na temat danej sytuacji ułożysz. Możesz myśleć, że wszystko jest po coś i naprawdę z wielu sytuacji da się wyciągnąć bardzo pozytywne myśli. Nawet jeśli miałaś wypadek i złamała ci się ręka, to jak dobrze, że ten wypadek nie spowodował, że straciłaś życie, że nie stało się coś nieodwracalnego. Jeśli spóźniłaś się na autobus i odjechał przed twoimi oczami, być może zaraz przyjedzie kolejny i z tym poprzednim, kto wie, może coś na drodze by się stało, może tak miało być, że wsiądziesz akurat do tego następnego autobusu, uśmiechniesz się do kogoś i zrobisz tej osobie dzień i potem ta osoba na przykład jest pielęgniarką w szpitalu i dzięki twojemu uśmiechowi ona podejmie lepszą decyzję w pracy, przekaże tę pozytywną energię do kolejnych osób i nawet nie masz pojęcia, jak czasami takie małe rzeczy wpływają na dużo, dużo większą skalę. Bądźmy w tym intencjonalni i w tych sytuacjach, kiedy najczęściej się frustrujemy, wtedy to pozytywne myślenie najbardziej się przydaje. Jeśli frustrujesz się stojąc w korku, jeśli frustrujesz się w pracy, jeśli frustrujesz się, bo jakaś cecha charakteru danej osoby po prostu cię triggeruje, staraj się myśleć o tym pozytywnie, staraj się zauważyć te pozytywne rzeczy, te pozytywne cechy, te pozytywne aspekty i nadać całej tej sytuacji pozytywny wydźwięk. Kolejny punkt, wyznaczaj i osiągaj swoje cele. Myślę, że do szczęśliwego życia bardzo ważna jest taka satysfakcja z siebie, ze swoich osiągnięć, z tego, co osiągamy w naszym życiu. Mnie cele, nawyki, jakieś sukcesy, osiągnięcia bardzo motywują i dodają powera i dodają też dużo pozytywnej energii do mojego życia, a to też w związku z tym, że nauczyłam się te cele wyznaczać i krok po kroku je osiągać. Jeśli szukacie więcej informacji na temat tego, jak wyznaczać, jak osiągać cele, to mam w podcaście odcinki zarówno o wyznaczaniu, jak i o osiąganiu celów, więc tam Was odsyłam. Ale to była duża zmiana w moim życiu, bo w momencie, gdy zaczęłam te cele realizować i przede wszystkim wyznaczać je w taki sposób, żeby nie były one za duże, żeby nie były one za małe, żeby były motywujące, ale żeby mnie nie przeciążały, wtedy zadziały się niesamowite rzeczy, bo przez długi, długi okres uświadamiałam sobie, jak bardzo sprawcza jestem, jak bardzo proaktywna jestem. Uświadamiałam sobie, że naprawdę jestem solidną, zdyscyplinowaną, ambitną osobą i jeśli coś sobie postanowię, to mogę to osiągnąć na własnych zasadach, w zgodzie z własnymi wartościami, w zgodzie ze sobą i to jest naprawdę piękna sprawa, która bardzo dużo daje. Oczywiście to nie jest tak, że osiąganie celów jest łatwe, bo czasami trzeba naprawdę się zmusić. Czasami są gorsze dni, gdzie też warto wykorzystywać wtedy plan minimum, o którym też mówiłam w jednym z tych odcinków. No i nie jest to takie proste, ale z czasem staje się bardzo satysfakcjonujące i staje się czymś, co daje nam bardzo dużo pozytywnych odczuć. Tylko tutaj znowu to jest też nauka i proces, więc by uniknąć frustracji, warto robić to z głową. Punkt czwarty. Ucz się skutecznej komunikacji z innymi ludźmi. Moim zdaniem ten punkt łączy się też trochę z tym, aby brać odpowiedzialność za siebie i swoje życie, bo my naprawdę czasami mamy ogromne oczekiwania w stosunku do innych osób, a od siebie nie wymagamy nic. I o co mi tutaj chodzi? Załóżmy, że oczekujemy od kogoś pomocy. No to jeśli ty nie zakomunikujesz komuś, czego ty od niego potrzebujesz, czego wymagasz, jakiej konkretnej pomocy, jeśli nie poprosisz, no to nie licz na to, że ktoś się domyśli, że ty takiej konkretnej pomocy potrzebujesz. Kolejny przykład. Jeśli oczekujesz od kogoś jakiejś zmiany, najeżdżanie na tą osobę, krytykowanie, wytykanie błędów i skupianie się na negatywach jeszcze bardziej zniechęci tę osobę, aby ona cokolwiek dla ciebie zrobiła, bo dlaczego miałaby się zmieniać, jeśli ty jej nie doceniasz, jeśli nie zauważysz tych momentów, kiedy zrobi coś dobrze, tak jak ty byś chciała, tak jak sobie tego życzysz. Też tutaj kolejną kwestią jest to, że my nie możemy zmieniać ludzi, jeśli oni sami tego nie chcą. Oni się mogą zmieniać dla siebie, by na przykład być w relacji z nami, ale nie mogą się zmieniać dla nas. Mogą się zmieniać, będąc zainspirowani dzięki nam, ale tylko i wyłącznie dlatego, że oni tego chcą. Kolejny przykład. Ktoś wdzwania do ciebie o godzinie 10 wieczorem, a ty masz wtedy czas dla siebie, czas, w którym szykujesz się do spania i nie masz przestrzeni, czasu, energii i ochoty na to, aby rozmawiać z daną osobą, nawet jeśli to jest osoba, którą ubóstwiasz, kochasz, życzysz jej najlepiej, ale po prostu to nie jest dobry czas. Zignorowanie takiego telefonu może być skuteczne, jeśli nie chcesz, żeby dana osoba do ciebie dzwoniła, no to jeśli przez tydzień nie będziesz odbierać, to faktycznie ona może przestać do ciebie dzwonić, tylko już na zawsze. Natomiast jeśli ty masz teraz czas dla siebie i masz jakieś granice, to twoją odpowiedzialnością jest, aby zakomunikować to tej osobie. To nie jest wina tej osoby, że ona do ciebie dzwoni, bo dla niej to może być po prostu środek dnia, a dla ciebie to jest środek nocy. Nie ma sensu się frustrować i zaczynać spirali negatywnych myśli. Jeśli nie chcesz, żeby ktoś do ciebie dzwonił o tej konkretnej godzinie, to mu to zakomunikuj. Tylko zakomunikuj mu to w taki sposób, aby ta osoba nie poczuła się urażona, żeby to nie było personalne. Tylko powiedz jej z uprzejmością, z poziomu miłości, a nie nienawiści, że ej, słuchaj, wiesz co, uwielbiam z tobą rozmawiać, ale no ja tak o godzinie 21 to już jestem w połowie w łóżku, także jeśli masz ochotę porozmawiać, zadzwonić, śmiało, jestem dostępna dla ciebie cały dzień, ale wieczorem niestety nie jestem już w stanie odebrać telefonu. Czy nie jest to lepsze podejście i przyjaźniejszy komunikat niż: ej, dlaczego ty do mnie wydzwaniasz o 10 w nocy? Ja już śpię, ty chcesz mnie obudzić? Chcesz, żebym była następnego dnia niewyspana? W ogóle o mnie nie myślisz, tylko po prostu jesteś egoistką i myślisz o sobie, bo ty chcesz w tym czasie porozmawiać. Asertywna, łagodna, przyjazna, ale skuteczna komunikacja to jest twoja odpowiedzialność i to jest coś, czego warto się nauczyć, jeśli chcesz mieć szczęśliwe życie z mniejszą ilością frustracji na to, że na przykład dajesz komuś wchodzić na głowę, bo nie potrafisz mu odmówić, albo godzisz się na rzeczy, których nie chcesz robić, tylko dlatego, że nie wiedziałaś, jak powiedzieć nie, albo jak nie urazić danej osoby. I to tak naprawdę potem jest jeszcze gorsze, bo nie dość, że frustrujesz się na sytuację, na osobę, która cię o coś poprosiła, to frustrujesz się też na siebie, bo się na to zgodziłaś. I to jest takie koło i spirala tej negatywnej energii, którą bardzo łatwo zaprzestać, jeśli nauczymy się skutecznie komunikować. I dajcie mi tutaj w ogóle znać, czy chcielibyście usłyszeć o tym więcej, bo temat komunikacji ostatnio w moim życiu jest bardzo aktualny i ja się też wciąż tego uczę i widzę, jak duży progres zrobiłam na przestrzeni ostatnich kilku lat. I to jest wspaniałe, jak to, jakim językiem my się posługujemy, jakich zwrotów używamy, w jaki sposób kreujemy komunikat i łączymy tutaj tę komunikację werbalną z niewerbalną, jak ogromny wpływ ma to na cały przekaz i na to, jak potem wygląda nasze życie, nasze relacje, nasze kontakty w pracy albo kontakty prywatne. Więc no to ostatnie jest tutaj w ogóle temat, któremu dużo uwagi poświęcam. Szukam w ogóle też jakichś fajnych książek, więc jeśli macie polecenia książek o komunikacji, to bardzo chętnie przyjmę. Możecie do mnie napisać na Instagramie. No i co? Dawajcie znać, co tam w ogóle myślicie o tym i jakie sytuacje na przykład w waszym życiu sprawiły, że zdaliście sobie sprawę, jak ważna jest ta komunikacja w waszym życiu. Punkt piąty. Poznaj siebie, swoje potrzeby, wartości i priorytety. Tutaj znowu, jeśli jesteście zainteresowani tym, w jaki sposób odnaleźć te wartości, priorytety i siebie, jeśli to jest koncept, który jest dla Was nowy, to również odsyłam do odcinków, które już nagrałam o wartościach, o priorytetach, to wszystko już tutaj też jest. Natomiast jest to bardzo, bardzo ważny element tego, by prowadzić szczęśliwe życie, bo szczęśliwe życie to jest życie w zgodzie ze sobą. No ale to jest takie klisze. Skąd my mamy wiedzieć, co jest zgodne z nami? Przecież nie uczymy się tego, czego my potrzebujemy, czego my chcemy, co lubimy, co nam sprawia przyjemność, co nam daje satysfakcję. Ja w tym roku bardzo dużo też nacisku kładę na to, aby poznać siebie w różnych sytuacjach, bo mówi się, że wiemy o sobie tyle, na ile nas przetestowano, także ja sama stawiam się w różne sytuacje, w których na przykład jest mi niekomfortowo, po to, by poznać siebie i dowiedzieć się o sobie czegoś więcej. Zrobiłam też w tym roku test Gallupa, który trochę też mi rozjaśnił, jakie na przykład mam talenty, jakie są moje mocne strony i dlaczego działam w sposób, w jaki działam. Więc jeśli chcesz mieć szczęśliwsze życie, musisz poznać siebie, by wiedzieć, jakie działanie, jakie decyzje sprawią, że Ty będziesz szczęśliwsza i sprawią, że Ty będziesz żyła w zgodzie ze sobą, dzięki temu będziesz spełniona zamiast sfrustrowana. Punkt szósty. Odetnij toksycznych ludzi ze swojego życia. Z kim przystajesz, takim się stajesz. I to jest święta prawda. Jeśli masz wokół siebie ludzi, którzy ciągną Cię w dół, którzy sprawiają, że źle się czujesz ze sobą, którzy sprawiają, że czujesz się mniej wartościowa, którzy nie są dobrzy dla Ciebie, proszę Cię, zrób to dla siebie. Naucz się odpuszczać te relacje, które Ci nie służą. W życiu to jest niesamowicie wartościowa umiejętność, bo my na przestrzeni tych lat poznamy tak wiele osób, ale nie mamy w naszym życiu przestrzeni na wszystkie te relacje. Więc już od najwcześniejszych lat musimy wybierać, z kim będziemy spędzać nasz czas, w kogo będziemy inwestować nasz czas, energię, emocje, pieniądze. A jeśli my będziemy się otaczać w takiej beznadziei i w takim ciągłym poczuciu, że ktoś nie do końca pasuje do nas, że my nie do końca jesteśmy kimś, kogo ta druga osoba ceni i szanuje, w pewnym momencie sami siebie przestaniemy lubić, szanować, cenić, bo przyzwyczajimy się do takiego traktowania. Dodatkowo, jeśli w naszym życiu mamy takie relacje, to gdy przyjdzie ktoś dobry, ktoś życzliwy, będzie to dla nas nieznajomy, obce, i być może zaprzepaścimy coś, co byłoby naprawdę wartościową relacją, tylko dlatego, że jesteśmy przyzwyczajeni do tej toksyczności, do tego, że czujemy się od kogoś niżej, że czujemy, że musimy za kimś gonić. I o tym mogłabym opowiadać godzinami, bo ja tak samo jak i Wy mam niejedno doświadczenie, które dało mi do myślenia właśnie w tym kontekście. No ale tak, odetnijmy tych toksycznych ludzi ze swojego życia i zaprośmy tych życzliwych. Zdaję sobie jednak sprawę, że czasami nie mamy takiej możliwości. I co wtedy? No i wtedy kolejny punkt. Zrozum, że nie możesz brać odpowiedzialności za czyjeś emocje, interpretacje i zachowania. To jest punkt, który w ogóle myślę, że będzie ważnym elementem mojego podsumowania 2024 roku, bo w styczniu podjęłam taką decyzję, że Sylwia, ty nie możesz brać odpowiedzialności za czyjeś emocje, interpretacje, zachowania i że ty nie jesteś za to odpowiedzialna. Powiem Wam, że jest to dla mnie bardzo ważna lekcja i trudna, bo cały czas jest w moim życiu i cały czas uczę się, jak w zdrowy sposób dystansować siebie z sytuacji, które mi nie służą, bo czasami po prostu nie mamy wpływu na środowisko, załóżmy w pracy czasami. Wiem, że wiele z Was na przykład ma rodziców, rodzeństwo, czy kogoś w swoim życiu, kogo nie mogą odciąć, bo na przykład widzą się z tą osobą bardzo często, albo jakiegoś nauczyciela, wykładowcę, szefa. Jeśli my nie możemy zmienić miejsca pracy, jeśli nie możemy wyprowadzić się z domu, wtedy być może na jakiś czas warto zadbać o siebie, być proaktywnym. Jeśli nie możemy zmienić otoczenia, zmieńmy nasze nastawienie do tego otoczenia, nasze przystosowanie do tego otoczenia. Może uczmy się dystansować emocjonalnie od pewnych sytuacji. I też to jest taki punkt, który wiem, że będzie wyglądał różnie dla różnych osób, bo ja zauważyłam, że ja jestem bardzo wrażliwa na atmosferę, która panuje w danym pomieszczeniu, jak to się mówi, i że na mnie bardzo oddziałują emocje innych ludzi i oddziałują one na mnie do takiego stopnia, że nie jest to zdrowe i że warto czasami postawić granicę, powiedzieć sobie, że to nie jest o mnie, to mnie nie dotyczy i działać aktywnie nad tym, żeby aż tak to na nas nie wpływało. I to przynajmniej dla mnie jest bardzo trudne, ale też widzę, że przynosi skutki i krok po kroku jest coraz lepiej i z każdą kolejną taką sytuacją, którą niejednokrotnie spotkacie w swoim życiu, to Wam gwarantuję, jest łatwiej. Tylko tutaj też nie chodzi o to, żeby odcinać się od swoich emocji i zamiatać je pod dywan, jeśli czujemy się na przykład smutni, sfrustrowani albo czujemy, że coś jest nie tak, nie ignorujmy tego, nie wmawiajmy sobie, że wszystko jest okej. Zauważmy te emocje, zastanówmy się, co je spowodowało i potem możemy podjąć decyzję, że tak, oddziałuje na mnie taka i taka sytuacja ze względu na to i na to, ale mimo wszystko ja wybieram, że nie chcę w tym uczestniczyć. Ja wybieram, że to nie jest coś, na co ja mam wpływ. Ja wybieram, że to nie jest moja sprawa, że to nie jest moja odpowiedzialność i że to, że ktoś na przykład jest nieszczęśliwy, smutny, że ktoś nie potrafi poradzić sobie ze swoimi emocjami, to nie znaczy, że ja też muszę się w to zagłębiać i paplać się w tym bagienku i brać na swoje barki emocje drugiej osoby, bo za te emocje odpowiedzialna jest tylko i wyłącznie ta druga osoba. I ja wiem, że Ty chcesz zbawić świat, ja wiem, że chcesz, żeby każdy był szczęśliwy. Też bym tak chciała, ale niestety nie jest to możliwe. Czasami po prostu trzeba odpuścić i zadbać o siebie. Punkt 8. Zrozum, że nie jesteś i nigdy nie będziesz perfekcyjna. Myślę, że my wszyscy powinniśmy zaakceptować jedną prostą, a zarazem trudną rzecz. Że jesteśmy tylko ludźmi. Tylko ludźmi. Naprawdę, twoje życie może skończyć się w ułamku sekundy. Będziesz mieć wypadek, potrąci cię tir na pasach, cokolwiek. Twoje życie może skończyć się w ułamku jednej sekundy i wtedy te wszystkie twoje myśli, dążenia do bycia perfekcyjną osobą, na co to wszystko, co ci to daje? Naprawdę jesteśmy bardzo kruchymi jednostkami, bardzo wiele rzeczy na nas wpływa. Chemia w mózgu, to jakie mamy hormony, to wpływa też na nasze samopoczucie. To czy ty dzisiaj zjadłaś śniadanie czy nie, czy poćwiczyłaś czy nie, to wszystko będzie wpływało na to, jak na przykład się w danym momencie czujesz. A to, jak się w danym momencie czujesz, może wpływać na twoje działania, może wpływać na twoje myśli, może wpływać na ciebie jako człowieka i na to, że zareagujesz inaczej niż zareagowałabyś w innym dniu, kiedy na przykład świeci słońce i ktoś się do ciebie uśmiechnął na ulicy. Naprawdę, oczekujmy od siebie czasami mniej. I to szczególnie mówię do osób, które mają tendencję do zajeżdżania się, do wymagania od siebie więcej niż potrzebują wymagać i że mają takie poczucie, że oni muszą coś udowodnić, że muszą coś osiągnąć, bo bez tego świat się zawali. Nie zawali się. Nie będziesz doskonała, nie będziesz perfekcyjna i to jest wspaniałe. Ja już nawet nie chcę być perfekcyjna, ja nie chcę być doskonała, bo nie jest to możliwe, nie jest to w ogóle warte nawet pogoni za tym. Oczywiście, super jest się rozwijać, super iść w stronę, żeby stawać się lepszą wersją siebie, ale to jest zupełnie, zupełnie coś innego niż dążenie do perfekcji. Dla mnie obecnie na przykład dążenie do bycia lepszą wersją siebie oznacza bycie dla siebie życzliwszą, bycie dla siebie łagodniejszą, odpuszczanie, troszczenie się o siebie, zadbanie o swoje odżywianie, zadbanie o swój sport, o swój sen. To wszystko jest rozwojem, czytanie książek, nagrywanie lepszych podcastów, bycie lepszym człowiekiem, pomaganie większej ilości osób, robienie czegoś dobrego dla świata. I w mojej głowie to są rzeczy, które sprawiają, że ja czuję, że staję się lepszą wersją siebie i że się rozwijam, a nie to, czy dostanę 95% czy 100% z jakiegoś zaliczenia, czy wcisnę się w ten rozmiar, czy się nie wcisnę w ten rozmiar, czy będę miała rację, czy nie będę miała racji, czy się gdzieś na kolacji nie ubrudzę i nie będę miała koperku między zębami, albo czy się nie potknę idąc w jakimś kierunku. No to są takie małe rzeczy, ale one w naszym życiu, jeśli przykładamy do nich za dużą wagę i za bardzo się na nich koncentrujemy, mogą naprawdę ciągnąć nas w dół i sprawiać, że to nasze życie wcale nie będzie tak szczęśliwe, jak mogłoby być. Tutaj mam też do polecenia książkę dla osób, które chciałyby bardziej właśnie zgłębić się w to, że nie muszą być perfekcyjne, żeby być wartościowym człowiekiem i że na przykład w ogóle nawet chcą docenić to, że jesteśmy niedoskonali. To polecam tutaj książkę Potęga niedoskonałości. Nie pamiętam imienia autora, nazwisko jest Navarro. Także zostawię Wam też w opisie tego odcinka, jeśli macie ochotę. No więc to był punkt 8, a przejdźmy teraz do punktu 9. Brzmi on tak. Przypominaj sobie, że wszyscy umrzemy. To myślę, że też już poniekąd tutaj zawarłam, czy potrąci Cię ten tir na pasach, czy spadniesz lecąc samolotem. Przepraszam wszystkie osoby, które panicznie boją się latać samolotami. Ja latam dużo teraz, w tym roku, także jeszcze nic mi się nie stało. Nagrywam ten odcinek, mówię tutaj do Was, ale to też jest cud, że przeżyłam tyle lat swojego życia w zdrowiu, bezpieczna. Nic mi się takiego bardzo poważnego nie stało. Oczywiście miałam tam jakieś małe perypetie, w szpitalu się bywało, czy to ze względu na sport, czy na badania, czy na cokolwiek innego, ale tych kontuzji było trochę też w moim życiu. No i każda kontuzja, każdy jakiś wypadek, czy to u mnie, czy to w rodzinie, czy u znajomych, też bardzo daje mi zawsze do myślenia, że życie jest bardzo kruche, bardzo krótkie, bardzo nietrwałe. My wszyscy umrzemy. Więc jaki ma sens ciągłe stresowanie się mało znaczącymi rzeczami, ciągłe wywieranie na siebie presji, ciągłe poczucie niezadowolenia, ciągłe narzekanie, ciągłe dążenie do czegoś, co może się wydarzy, a może się nie wydarzy w przyszłości, ciągłe poczucie bycia niewystarczalnym, ciągłe gonienie za czymś, czego teraz nie ma, zamiast docenić to, co jest. Po co rozmyślać nad przeszłością, która już była i nic nie możesz zrobić, by ją zmienić? Po co zamartwiać się nad przyszłością, która nie jest gwarantowana i jest bardzo nieznanym konceptem? My nie mamy pojęcia, co się wydarzy. Ty nie wiesz, czy jutro nie wybuchnie wojna, czy nie wiesz, czy ty w ogóle dożyjesz do tego jutra, bo jutro nie jest gwarantowane dla nikogo. Przytoczyłam tutaj katastroficzne scenariusze i doskonale sobie zdaję z tego sprawę. No ale czy one nie są prawdziwe? No właśnie. Więc zamiast tak bardzo martwić się wszystkim, zamiast tak bardzo robić ogromne sprawy z małych rzeczy i obsesyjnie po prostu skupiać się na tych tak mało znaczących problemach, które sami w ogóle tworzymy w swojej głowie, to nie lepiej docenić to, co jest tu i teraz? Nie lepiej żyć teraźniejszością? My jako ludzie mamy tendencję do tego, żeby się zamartwiać i gubić w tej spirali myśli, zmartwień, problemów, ale tak naprawdę to wszystko jest bardzo mało istotne, bo my wszyscy kiedyś umrzemy. No i punkt 10. Praktykuj wdzięczność na co dzień. Wspomniałam już o tym, by być wdzięcznym za to, co się ma, nawet jeśli ta sytuacja nie wydaje się idealna i nawet jeśli dążymy do jakiegoś celu, jesteśmy w tym procesie, nie ma w tym nic złego, tylko chodzi o to, aby nie zatracić się w tej wizji przyszłości, która nie jest zagwarantowana kosztem tego, co jest tu i teraz. Nie lepiej docenić to, że oddycham, że chodzę, że jestem sprawna, że mam zdrowe dzieci, że mam kochającego męża, że mam pracę, że dzisiaj rano się w ogóle obudziłam, że świeci słońce, że za oknem słyszę, jak pięknie śpiewają ptaki, że idzie wiosna. Jeśli nawet nie lubisz swojej pracy i na ten moment nie możesz jej zmienić, doceń to, że daje ci stabilne źródło dochodu. Jeśli nie lubisz tego, jak wygląda twoje mieszkanie, doceń to, że masz dach nad głową i miejsce, w którym możesz spać. Bardzo łatwo zgubić się w tym, że nie, no moje życie jest beznadziejne, ja to nie mam żadnych powodów do wdzięczności, a ta inna osoba, tak, ona jest taka pozytywna, bo ona ma powody do wdzięczności. I możecie sobie nawet w sumie tak o mnie pomyśleć. No tak, ja mam bardzo dużo powodów do wdzięczności i tak naprawdę ta wdzięczność też doprowadziła mnie do bardzo wielu rzeczy, które ja w swoim życiu osiągnęłam, ale przed moim wyjazdem do Stanów, przed tym jak zaczęłam podróżować, jak miałam bardzo klasyczne życie, wiecie, ja się wychowałam na wsi, oczywiście jak w każdej rodzinie były mniejsze, większe problemy, nie pochodzę z nie wiadomo jak bogatego domu. Znaczy, zależy jak definiujemy bogactwo, to też jest bardzo ważna kwestia, bo ja uważam, że naprawdę nie brakowało mi niczego w życiu. Oczywiście, jak się o tym pomyśli, to znajdę bardzo dużo rzeczy, ale właśnie no, to jest też mój aktywny wysiłek, że ja staram się skupić na tym, co jest pozytywne, za co jestem wdzięczna moim rodzicom, za co jestem wdzięczna w miejscu, w którym mieszkałam, w którym się urodziłam, w którym się wychowywałam, do szkół, do których poszłam, nauczycielom, którzy wpłynęli na moje życie. Nie skupiam się na tych rzeczach, które były negatywne. Skupiam się na tym, co dostałam, jak bardzo wdzięczna jestem za to, że w ogóle się urodziłam, że mam możliwość żyć sobie na tej ziemi, że mam możliwość teraz podróżować, że tak dużo przeszłam, że trudne doświadczenia, które miałam w swoim życiu, mnie ukształtowały, że nie przytłoczyły mnie i nie złamały, tylko że sprawiły, że jestem teraz takim człowiekiem, jakim jestem, że mam życie, jakie mam. W każdej sytuacji życiowej, w jakiej się znajduję, staram się szukać tych pozytywów. Nawet gdy doświadczam rzeczy, które są trudne i może na pierwszy rzut oka wcale nie są pozytywne, to wciąż aktywnie staram się praktykować tę wdzięczność i nawet jeśli mam jakiś problem, to na koniec dnia siadam przy biurku, zaglądam do żurnala i wypisuję rzeczy, za które jestem wdzięczna, kompletnie na przykład niezwiązane z tym problemem. Nie chcę się na nim skupiać. Problemy są po to, by je rozwiązywać, a nie żeby je rozpamiętywać. I to też jest bardzo ważna kwestia, żeby mieć to szczęśliwsze życie, żeby być w stanie docenić to, co się ma i być w stanie to zauważać, nawet jeśli wydaje ci się, a szczególnie wtedy, gdy wydaje ci się, że nie masz powodów, bo gwarantuję ci, że masz powody. No nie wiem, nawet jeśli nie lubisz swojego ciała. Wiesz, ile jest niepełnosprawnych osób na tym świecie? Wiesz, ile jest osób, które marzyłyby, by móc chodzić, by móc mówić? Wiesz, ile osób marzy, żeby móc iść bez żadnej pomocy do toalety? My nie myślimy o tym na co dzień. A to są tak ważne rzeczy i my bardzo często dopiero doceniamy coś, gdy stracimy daną rzecz, daną osobę, daną relację, daną pracę. Wtedy widzimy, jak bardzo dobrze nam było. Nam bardzo łatwo przyzwyczaja się do pozytywnych rzeczy, do dobrych rzeczy i potem to jest nasz ten punkt bazowy, nie jest to już punktem naszych ambicji, czegoś do czego dążymy. Ja nawet z własnego doświadczenia mogę Wam powiedzieć, że jeszcze rok temu, jakbym sobie pomyślała, że będę w Stanach Zjednoczonych, że będę tyle podróżowała, że będę żyła w taki sposób, w jaki żyję teraz, no to ja po prostu byłabym w stanie ekstazy. Nie byłabym w ogóle nawet w stanie w to uwierzyć. Ale jeśli mam być szczera, to ja już się do tego przyzwyczaiłam. Na początku, pierwsze miesiące było mi o wiele prościej doceniać te wszystkie rzeczy, bo wszystko było nowe, świeże. A teraz ja już na przykład przyzwyczaiłam się, że jeżdżę autem, które jest z automatyczną skrzynią biegów, a nie manualną, i jak bardzo lubię to, że nie muszę naciskać sprzęgła i zmieniać biegów. No a na początku to było dla mnie po prostu tak fantastyczne i tak nowe, że doceniałam to każdego dnia, a teraz jest to dla mnie norma. Moja pierwsza podróż to było wydarzenie, którym ja się tak cieszyłam, i mimo że to nie była najlepsza podróż, na której byłam, to była dla mnie wyjątkowa i była też taką podróżą, z której mam jedne z najlepszych wspomnień, bo ta cała otoczka tego, że ja nigdy wcześniej tego nie robiłam i że jestem w Stanach Zjednoczonych i że w ogóle mam możliwość doświadczenia czegoś takiego, była dla mnie nie do pojęcia umysłem. A teraz już jest to trochę inne. Widzę, że bardzo mnie to ekscytuje, bardzo mnie to cieszy, ale już po prostu do tego przywykłam. Tylko tutaj też właśnie podałam Wam takie przykłady z tego roku, bo one są dla mnie najbardziej aktualne i dzielę się tym moim obecnym doświadczeniem. Ale tak cofając się kilka lat, no to na przykład pamiętam, jak bardzo doceniałam to, że w procesie wchodzenia w dorosłość mam coraz więcej niezależności. Mogę iść sobie na zajęcia wieczorne i nikt mnie nie pyta, gdzie idę, o której wrócę. Doceniałam to, że zarabiam na siebie, że mogę iść do sklepu i kupić sobie coś, co ja chcę, bez tłumaczenia się dlaczego taka cena, po co ja chcę sobie to kupić, czy nie wiem, ja to będę nosić, czy będę tego używać. Stojąc w korkach w Warszawie, doceniałam, że mamy transport publiczny, bo to jest na przykład coś, czego teraz mi brakuje, bo w Stanach Zjednoczonych transport publiczny no nie jest tak rozbudowany jak w Europie. Albo doceniałam świeże pieczywo z piekarni. Jak rano wybrałam się na spacer, poszłam do piekarni, kupiłam sobie moje ulubione bułeczki, jeszcze pachnące, jeszcze ciepłe, i robiłam pyszne śniadanie. Takie rzeczy bardzo doceniałam i to są teoretycznie małe rzeczy, no nawet z tą piekarnią przykład. Dla kogoś może to być błahe, no bo co, idziesz i kupujesz bułki w sklepie i co jest w tym dużego? No właśnie, pomyśl sobie o tym. To, że ktoś dostarczył do tej piekarni mąkę, to, że ktoś tę piekarnię założył, że masz tam pracowników, którzy pracują, dzięki temu utrzymują siebie, swoje rodziny. To, że masz pieniądze, aby kupić ten chleb, że zarobiłaś te pieniądze, że możesz jeść świeże produkty, no bo jeśli nie mielibyśmy, załóżmy, elektryczności, pieców, no to kto by ci upiekł ten chleb? To jest wszystko kwestia tego, jak ty podchodzisz do tych spraw i jak wiele zauważasz. Wdzięczność naprawdę jest czymś, co zmienia życie, i ja ogromnie zachęcam do tego, aby ją praktykować, bo sprawia, że nasze życie jest szczęśliwsze. Takim oto sposobem przebrnęliśmy przez te 10 punktów. Mam nadzieję, że ten odcinek dał Wam trochę do myślenia, że był wartościowy, że Wam się podobał i że coś może zmieni w Waszym życiu, w Waszym myśleniu. Mam taką nadzieję. Jeśli tak, będzie mi ogromnie miło, jeśli dacie mi o tym znać, wiecie, gdzie mnie znaleźć. Będzie mi również bardzo miło, jeśli ocenicie ten podcast, bo dzięki temu będę mogła docierać do szerszego grona odbiorców i pomagać tak, jak chciałabym to robić. Także możecie zostawić ocenę, możecie zostawić opinię na Apple Podcast albo komentarz na YouTubie, zostawić subskrypcję, jeśli na tej platformie mnie słuchacie. Algorytmy to lubią, więc bardzo, bardzo dziękuję Ci za poświęcony czas i my słyszymy się w następnym odcinku. Do usłyszenia. Cześć!